o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam Państwa w kolejnych poradach prozdrowotnych. Proszę Państwa, zbliżają się wakacje, słońce coraz wyżej, coraz piękniej świeci i właśnie o tym słońcu będziemy dzisiaj mówić, bo słońce może być dobrodziejstwem, może być również zagrożeniem. Moim i Państwa gościem jest pani dr Joanna Matysiak, lekarz-pediatra, alergolog. Witam panią doktor.
Witam bardzo serdecznie.
No i właśnie bym chciała też o tym słońcu z panią i jako z pediatrą, może nawet głównie jako z pediatrą, ale i również alergologiem. Słońce jest dobrodziejstwem i dlaczego, a kiedy może być zagrożeniem?
No oczywiście, słońce jest dla nas niezbędne dla funkcjonowania, można powiedzieć, z wielu względów. Jeżeli chodzi tutaj już o konkretnie wpływ na nasze zdrowie, to przede wszystkim poprawa nastroju, wpływ na funkcjonowanie tutaj układu nerwowego jest bardzo istotny.
No właśnie chciałam tak przerwać, bo nieraz czekamy wiosną na to słońce, bo wreszcie poczujemy się lepiej, wychodzimy nieraz z takiego zimowego przygnębienia, zimowej depresji, tak, bo właśnie oczywiście słońce daje nam życie.
Tak, tak, także jest to oczywiście wiadome, że na przykład w krajach skandynawskich, gdzie tutaj mieszkańcy są narażeni na długie noce polarne, u nich ta depresja jest zdecydowanie częstsza, właśnie ta zależna od braku słońca, tak? Oni wręcz wyjeżdżają regularnie do krajów, tak, na południe Europy, żeby zaczerpnąć przede wszystkim tych promieni słonecznych, to oni najbardziej mogą nam tutaj powiedzieć, jak bardzo jest to potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jakie jeszcze tutaj takie niezbędne, podstawowe funkcje? No sama też produkcja witaminy D w naszej skórze odbywa się właśnie z udziałem promieni słonecznych i do tego słońce jest nam potrzebne, aby nasz dzięki temu układ kostny prawidłowo się rozwijał, prawidłowo funkcjonował. Wiele tutaj walorów możemy sobie a propos słońca wymieniać.
Tak i z dziećmi małymi właśnie wychodzenie na powietrze, na słońce, chociaż bezpośrednio chronimy też przed tymi promieniami promieniami słonecznymi, a lecz powinno się rozpoczynać wychodzenie właśnie na powietrze jak najwcześniej, prawda?
Tutaj, jeżeli chodzi o małe dzieci, tak, to a propos słońca, oczywiście tak, na powietrze wychodzimy, ale jeżeli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną, to jednak w tych pierwszych miesiącach, latach życia musi być ona szczególna, dlatego że skóra malutkiego dziecka jest zdecydowanie cieńsza od naszej i w związku z tym niestety no to narażenie na promienie słoneczne akurat może być niekorzystne, ponieważ mogą wystąpić niekorzystne skutki działania promieni słonecznych na zbyt cienką jeszcze i wrażliwą skórę. Także zgodnie z zaleceniami pediatrycznymi dzieci do 6 miesiąca w ogóle nie powinny być wystawiane na słońce.
Bezpośrednio na działanie
tak,
promieni.
Musimy je chronić właśnie czy pod budką wózka, czy pod parasolem. Powinny być w cieniu. Natomiast dopiero starsze dzieci możemy zacząć im to słońce dozować. Co to oznacza? Czyli w tych godzinach właśnie takich południowych, letnich na pewno powinny przebywać na tym słońcu też bardzo z umiarem. Czyli 15-20 minut dziennie w ciągu tych godzin takich od 11 do 15. W pozostałych godzinach oczywiście już wtedy zdecydowanie można dłużej, ponieważ chodzi o to najsilniejsze promieniowanie, które jest właśnie między 11 a 15. Powinniśmy tą skórę dziecka, zwłaszcza malutkiego, też dodatkowo wtedy chronić, tak? Stosować kremy z wysokim filtrem i zapobiegać ewentualnym poparzeniom słonecznym, właśnie jakimś odczynom, które by tutaj tą skórę podrażniały.
Myślę, że między tą godziną 11 a 15 to chyba wszyscy powinni
tak
być bardzo ostrożni, tu już pomijając to maleńkie właśnie dziecko, ale dorośli. A niestety bywa tak i to się widzi nad morzem, na plaży, kiedy ludzie się tak no, smażą,
najwięcej,
tak to powiedzmy, prawda?
Tak. Te godziny z kolei są najlepsze, jeżeli chodzi o produkcję witaminy D. Więc właśnie z kolei jak przeczytamy tutaj, kiedy ta witamina D jest produkowana najintensywniej w naszym organizmie, no to właśnie pod wpływem tego intensywnego promieniowania, czyli między godziną 11 a 15, tak zgodnie z wyliczeniami mniej więcej jest powiedziane, że jeżeli jesteśmy 15 minut właśnie na słońcu z odkrytą twarzą i z krótkim rękawkiem, czyli odkryte tutaj przedramiona muszą być, to już ta synteza witaminy D wystarcza nam na cały dzień, więc możemy tutaj to wykorzystać, ale tak jak mówiłam właśnie z umiarem, czyli te 15 minut i rzeczywiście nie dłużej.
Tak właśnie, a poparzenia słoneczne, bo nieraz tak bywa, że pierwsze słońce, ktoś od razu z euforią zażywa tej kąpieli słonecznej, dojdzie do poparzeń.
Tak, no poparzenia słoneczne są bardzo częste, no zwłaszcza jeżeli nie przestrzegamy właśnie tych zaleceń, w godzinach południowych przebywamy dużo na słońcu, nie stosujemy odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej, tu podkreślam znaczenie właśnie kremów z wysokimi filtrami. Tutaj malutkie dzieci powinny być stosowane kremami z filtrem rzędu 50.
50, czyli
tak,
duży filtr.
Oczywiście duży filtr, tak. No osoba dorosła tu w zależności od karnacji, to może być nieco niższy, 15-20, przy jasnej karnacji wrażliwej właśnie takiej na słońce, też nawet dorośli często muszą stosować te filtry 30-50
tak, z wysoką
ochroną. Chodzi tu o osłonę z naszej skóry i zapobieganie tym bieżącym odczynom, czyli właśnie poparzeniom słonecznym, ale długofalowo ma to bardzo istotne znaczenie, jeżeli chodzi o wpływ na rozwój nowotworów skóry, czerniaka skóry, raka kolczystokomórkowego. To są typowe nowotwory, które występują częściej u osób właśnie mocno tak eksponowanych na promienie słoneczne. Także to nie jest obojętne dla naszej skóry. Poparzenie słoneczne może jest chwilowe, minie po kilku dniach, natomiast sprawy tutaj odległe mogą się wywiązać dopiero po latach nadużywania jednak tych kąpieli słonecznych.
Tak i właśnie chciałam tym zwrócić Państwu uwagę, że to słońce może być szkodliwe, może być groźne, jeśli to jest nieumiejętne, to dobrodziejstwo wykorzystywane i tak chciałabym, żeby zostało przesłanie po tym programie. Chciałam wrócić do witaminy D. Trochę połączymy te dwa tematy. U małych dzieci, mimo że dosyć szybko na powietrze je, prawda, wynosimy i tak dalej, ale ta witamina D jest podawana nieomal od początku.
Oczywiście, od pierwszych dni życia obowiązują nas tutaj standardy medyczne, które zalecają w naszej szerokości geograficznej codzienne podawanie dawki witaminy D właśnie już najmłodszym dzieciom. Jeżeli chodzi o dzieci już tam, mówimy te kilkuletnie, większe, które częściej przebywają na słońcu, to co przed chwilką powiedzieliśmy, to jest dopuszczalne zrobienie przerwy w suplementacji witaminy D właśnie w okresie letnim, czyli tak od maja do września, kiedy rzeczywiście dziecko jest eksponowane te 15 minut dziennie, tak chociaż na słoneczku, to możemy zrobić przerwę w podawaniu witaminy D, ale podkreślam, jeżeli stosujemy kremy z filtrem rzędu 50, tak, na skórę dziecka, to i tak wtedy musimy tą suplementację stosować, więc jeżeli jest pacjent cały czas smarowany z kremem z filtrem, to i tak suplementujemy. Natomiast a propos malutkich dzieci, niemowląt, no to oczywiście tutaj podajemy cały czas, no bo tak jak wspomniałyśmy już, chronimy dzieci przed słońcem, chowamy w cieniu, więc tutaj praktycznie witamina D tylko w jakichś niewielkich ilościach może być produkowana, a musimy ją uzupełniać dodatkowo, suplementując odpowiednio.
A ta suplementacja witaminy D u starszych, szczególnie u kobiet, w jakim wieku powinna się rozpocząć?
Tak naprawdę suplementacja witaminy D, tak jak powiedziałam, w naszym rejonie, czyli Europa Środkowa, jest zalecana przez cały rok wszystkim, i dzieciom, i dorosłym, i osobom starszym, tylko musimy odpowiednio dobrać dawkę. Tak jak mówiłam, możemy tylko robić przerwę na ten okres letni, natomiast zdecydowanie większe dawki kiedy? U kobiet karmiących, właśnie u kobiet w ciąży, u osób starszych. Wtedy te dawki są większe niż u osób młodych, u dzieci. Także tutaj w zależności od wieku mamy wytyczne, kiedy, w jakim wieku danej osobie tą witaminkę D, w jakiej dawce podać.
Pani doktora, teraz z punktu widzenia alergicznego to słońce.
Tak, słońce, mówimy o jego dobrodziejstwie, ale też ich szkodliwych tutaj efektach, i niestety też może powodować odczyny alergiczne. No najbardziej taką typową reakcją, najczęściej występującą, jest tak zwana pokrzywka świetlna. Tutaj podkreślam świetlna, bo w dawnej nomenklaturze była mówiona pokrzywka słoneczna, natomiast ponieważ jest ona możliwa nie tylko od słońca, ale właśnie z innych źródeł światła, w związku z tym mówimy o pokrzywce świetlnej. Występuje ona u osób właśnie, które są alergikami, zwłaszcza często przy tych pierwszych kontaktach ze słońcem w okresie właśnie wiosennym. Często później właśnie organizm stopniowo troszeczkę się wycisza, ta tolerancja się wytwarza, ale te pierwsze zazwyczaj kontakty ze słońcem najczęściej wywołują te odczyny alergiczne. Ponadto dużym problemem też alergicznym są wszelkie odczyny na słońcu u osób, które przyjmują różne leki. Bo również właśnie stosowanie leków i ogólnie, czyli w postaci doustnej i w postaci miejscowej, może powodować szereg odczynów fotoalergicznych i fototoksycznych. Co to oznacza? Ten odczyn fototoksyczny to może wystąpić, nie ma nic wspólnego z alergią. To, jak sama nazwa mówi, to jest odczyn toksyczny, bardzo przypominający właśnie poparzenie słoneczne. Takim typowym przykładem jest na przykład posmarowanie jakiegoś obszaru skóry. Bardzo często u osoby dorosłej bolą stawy. Ktoś posmaruje sobie na przykład kolana czy kostki i wyjdzie na plażę po posmarowaniu właśnie takim środkiem zawierającym niesteroidowe leki przeciwzapalne. Wówczas bardzo często wystąpi ta reakcja fototoksyczna i skóra będzie wyglądała jak poparzona, jak po poparzeniu słonecznym. Czyli odczyn fototoksyczny tutaj wystąpić może nawet przy pierwszym zastosowaniu danego preparatu, tak? Bo nie ma nic wspólnego z uczuleniem. Natomiast drugim rodzajem są właśnie odczyny fotoalergiczne, kiedy to osoba właśnie już reaguje typowo reakcją alergiczną, czyli musi wystąpić najpierw pierwszy kontakt z danym lekiem, z danym alergenem, i potem przy kolejnych on się powtarza. I również bardzo często są to właśnie odczyny fotoalergiczne po zastosowaniu różnych leków, miejscowych preparatów, też i leczniczych, i kosmetycznych. Kiedy to właśnie, zwłaszcza stosowanych na skórę, reakcje alergiczne przy kolejnych właśnie kontaktach z promieniami słonecznymi się powtarzają.
I w przypadku takiej pokrzywki świetlnej miejscowo stosuje się leki czy sterydowe, czy jak? Czy...
Tutaj właśnie w przypadku tych odczynów alergicznych, w zależności z jakim mamy do czynienia. Jeżeli to jest ta pokrzywka, czyli taka reakcja natychmiastowa, też jak najbardziej przydatne są doustne leki antyhistaminowe. Miejscowe leki mają mniejsze znaczenie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z tymi odczynami wypryskowymi, tak, czy właśnie, tak jak mówiłam, toksycznymi, poparzeniowymi, no to tutaj głównie leczenie miejscowe. Bo jeżeli mamy taki wyprysk właśnie opóźniony gdzieś reakcji właśnie fotoalergicznej, to ten wyprysk może nam się pojawić dopiero nawet po 2-3 dniach od ekspozycji na dany alergen i wówczas stosujemy miejscowe leki właśnie przeciwzapalne, głównie sterydowe. Natomiast przy tych odczynach fototoksycznych, no to postępujemy tak jak przy poparzeniu słonecznym. No, ważne jest też oczywiście przerwanie ekspozycji, nie wystawianie się na słońce w przypadku też kolejnych tutaj epizodów stosowania danego leku czy danego preparatu.
Bardzo często ludzie tak stosują, jest jakaś wysypka, pokrzywka, wapno.
O tak.
Tak szeroko dostępne w aptece, prawda?
Właśnie, dobrze, tak, że pani doktor podjęła ten temat, bo właśnie a propos wapna tutaj bardzo często tutaj wręcz nawet czasami takie śmieszne sytuacje ostatnio miałam w gabinecie, ponieważ nie do końca właśnie to jest wiadome, jak to tutaj w Polsce się tak utrwaliło, że stosujemy to wapno na odczyny alergiczne. Mianowicie wiemy, że owszem, podanie wapna w pewien sposób wpływa stabilizująco na ściany naczyń krwionośnych, w związku
tak,
z tym...
uszczelnienie.
Tak. Tak. Te odczyny skórne gdzieś tutaj świąt mogą w pewnym, ale niewielkim naprawdę stopniu być tutaj zniesione przez podanie tego preparatu. Bardziej jednak działa to na pacjentów jak placebo. Jeżeli chodzi o leczenie jakichkolwiek odczynów alergicznych, skórnych czy ogólnoustrojowych, jakiejkolwiek choroby alergicznej, nie znajdziemy w żadnych standardach postępowania, w żadnym podręczniku alergologii stosowania wapna. Ogólnie na świecie się go nie stosuje w odczynach alergicznych. To chciałam podkreślić, to jest takie polskie przyzwyczajenie. Tu wręcz mówię o tych sytuacjach takich śmiesznych, które mi pacjenci przekazywali. Mianowicie mam pacjentów, którzy przyjeżdżają no, z innych krajów Europy, powiedzmy z Anglii, z Irlandii i tu już kilkukrotnie właśnie mamy wspominały mi, że dziecko miało jakąś atoostrą pokrzywkę czy jakiś inny odczyn alergiczny, no i oczywiście tradycyjnie polskim zwyczajem podały wapno. No i następnie udały się do swojego lekarza właśnie w kraju, gdzie mieszkają i tłumaczyły, co się stało, tłumaczyły, że podały wapno i właśnie każda mama właśnie mnie pyta, dlaczego lekarz na mnie robił takie zdziwione oczy, czemu ja podałam to wapno i nie umiałam mu tego wytłumaczyć, a on zupełnie nie rozumiał, dlaczego po krzywce ja dziecku podałam wapno. Ja mówię, no rzeczywiście, ponieważ pewnie nawet się z tym nie spotkał, więc tak z tym wapnem rzeczywiście to są takie nasze przyzwyczajenia.
Tak, to myślę, że dobrze, że poruszyłyśmy ten problem. Wapno, proszę Państwa, to taki program, który troszeczkę mówił o słońcu, troszkę o witaminie D, troszkę o pediatrii, troszkę z alergologii. Bardzo dziękuję pani doktor za wszystkie
dziękuję
informacje.
Bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.